prawo.
9 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. W pierwszym dniu marca się spotykamy i będziemy rozmawiać o podatkach. 2 miesiące zostały na żeby rozliczyć się z podatku dochodowego. Z Urzędem Skarbowym chciałam powiedzieć, ale to już Krajowa Administracja Skarbowa od dzisiaj to w ogóle zmiany i zmiany u Państwa. Mirosława Aleksiejuk z Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ale zmiany nie dotyczą tego, że my nie musimy się rozliczać z Urzędem Skarbowym.
No nie, obowiązki pozostały.
Obowiązki pozostały. Do wczoraj obowiązki, skoro o obowiązkach mieli pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników, żeby taki PIT i informacje wystawić swoim pracownikom.
Tak, wczoraj upłynął termin do wysłania do podatników informacji o dochodach uzyskanych w 2016 roku przez płatników. Są to PIT-y o 11, PIT-y 8C, PIT-y 8R. Także jeżeli ktoś jeszcze do wczoraj nie otrzymał,
to niech się nie martwi.
Tak, płatnik wysłał to drogą pocztową. Otrzymamy już dzisiaj, ewentualnie jutro.
Ale czekamy jeszcze do końca tego tygodnia. Chociaż w zasadzie już gdybyśmy mieli te informacje w ręku, to moglibyśmy skorzystać z tego nowego udogodnienia, jakim jest to takie wstępne rozliczenie podatnika, tak? Bo teraz już możemy z czegoś takiego korzystać.
Tak, na stronie Ministerstwa Finansów jest taka aplikacja na portalu podatkowym PFR. Tam możemy wstępnie wypełnić nasze zeznanie podatkowe. Nasze PIT 11 już są wprowadzone do systemu, tak? I z poziomu centralnego możemy zrobić takie wstępne zeznanie roczne.
Od dzisiaj możemy tam wchodzić, ale żeby tam wejść, to musimy znać te swoje przychody, prawda? Czyli te wszystkie swoje PIT-y, które otrzymaliśmy, posumować.
No właśnie o to chodzi, że na tym PFR-ze już są nasze PIT-y 11.8C wprowadzone do systemu i poprzez PESEL. Jeżeli się tam zalogujemy poprzez PESEL, zweryfikuje nasze dochody i wszystkie informacje wprowadzone
To
do systemu i takie będzie wstępne zeznanie roczne.
Czyli w zasadzie tylko swój PESEL należy znać, tak. Wejść, zobaczyć i ewentualnie skorzystać z jakichś udogodnień pod tytułem ulgi, które jeszcze trochę za 2016 rok obowiązywały i obowiązują, i z których jeszcze możemy skorzystać. Ale ci, którzy wypełnili zeznanie podatkowe już, dostali wcześniej PIT, zapomnieli, że coś jeszcze mieli. A tutaj w ostatnim dniu lutego niespodzianka przyszło. Coś, o czym w ogóle pojęcia nie mieliśmy. Znaczy pojęcie mieliśmy, tylko że gdzieś to w styczniu.
W przypadku, gdy zapomnieliśmy, nie ma problemu. Korygujemy takie zeznanie roczne. Wykazujemy te dochody, których nie wykazywaliśmy. Od tego roku nie ma też obowiązku załączania do korekty zeznania wyjaśnień do korekty. I wysyłamy jeszcze raz.
Bez żadnych konsekwencji.
Bez konsekwencji.
Do tego 2 maja w tym roku, prawda? Do 2 maja w tym roku, w długi weekend, ktoś chce skorzystać, to powinien wcześniej wypełnić takie zeznanie podatkowe. Mówiłyśmy już, w tym roku się spotykałyśmy, mówiłyśmy o tym, że formularze się zmieniły. Że to nie jest tak, że możemy sobie z ubiegłego roku wziąć, mimo że zbyt wielu zmian nie było. A nawet w ogóle, można powiedzieć, chyba nic się nie zmieniło do ubiegłego roku. Coś tam się pewnie
zmieniało. Jest nowa wersja po prostu wszystkich zeznań rocznych, formularzy do zeznań rocznych. I są one dostępne na stronie ministerstwa, są dostępne także w urzędach skarbowych. Także proponuję nie brać sobie na zapas ich ubiegłorocznych formularzy.
Nie wypełniać. Do 2 maja. Wsumujemy, dokonujemy tego rozliczenia i wysyłamy do Urzędu Skarbowego. A co w sytuacji, kiedy nie dostaniemy takiej informacji od pracodawcy? Bo może się tak zdarzyć. No, czekamy jeszcze cierpliwie oczywiście do końca tygodnia. Nie robimy już dzisiaj tutaj halo wielkiego z tego, że jeszcze jakiegoś PIT-u nam brakuje. Ale może się zdarzyć sytuacja, że po prostu tego nie otrzymamy.
Mogą być takie sytuacje, natomiast jeszcze mamy 2 miesiące. Jeżeli płatnik, pracodawca nasz prowadzi działalność, ma swoją jakąś siedzibę, to warto zadzwonić, ewentualnie się udać po ten PIT. W skrajnych sytuacjach, no jeżeli nie ma pracodawcy, tak, nie mamy od kogo wziąć te informacje, to składamy zeznanie roczne na podstawie wiedzy, tak, którą posiadamy. To my odpowiadamy za nasze dochody i opodatkowanie tych dochodów. Płatnik ma odpowiedzialność z tytułu nie przesłania nam informacji o osiągniętych dochodach czy wypłaconych wynagrodzeniach. Natomiast my mamy obowiązek rozliczyć się ze wszystkich dochodów w zeznaniach rocznych.
Czyli po prostu według swojej wiedzy to nawet orientacyjnie wpisujemy, tak?
Jeżeli otrzymaliśmy jakiekolwiek wynagrodzenie, tak? Bo nie zapominajmy, że jeżeli wynagrodzenie nie zostało wypłacone, nie wykazujemy go w zeznaniach rocznych.
Nie biegniemy jeszcze do Urzędu Skarbowego z taką informacją, że nie otrzymaliśmy takiego PIT-u, nie piszemy tam donosu jakiegoś?
Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Moglibyśmy zawsze pójść do urzędu i zapytać, czy urząd otrzymał taką informację do wczoraj, do 28 lutego, bo być może po prostu pracodawca zapomniał wysłać. Przy dużej ilości pracowników może się to zdarzyć.
85 744 22 22, nasz numer telefonu. Za chwilę powiemy, z jakich ulg można skorzystać, jak wygląda kwota wolna od podatków za 2016 rok i co w ogóle zmieniło się w podatkach w ubiegłym roku.
Masz prawo.
20 minut po 14 w audycji Masz prawo, rozmawiamy o podatkach. Ja uprzedzając pytanie naszej słuchaczki, tylko czekam na to, żebyśmy już PIT-y też dostawali w wersji elektronicznej od pracodawcy. Potem już wszystko to moglibyśmy tylko kopiować w swoim komputerze do specjalnego programu. Ale program już mamy właśnie odpowiadając na pytanie naszej słuchaczki. Czy przez internet można wypełnić zeznanie podatkowe i nie udając się do Urzędu Skarbowego je wysłać? Od jakiegoś czasu już o tym mówimy, że można, prawda?
Tak, chyba od 4 lat funkcjonuje na stronie Ministerstwa Finansów program, aplikacja e-deklaracje. Musimy wejść na stronę www.mf.gov.pl bądź też stronę Ministerstwa Finansów w Google'ach i wchodzimy na portal podatkowy. W portalu podatkowym jest aplikacja e-deklaracje. Desktop, tak? Musimy zainstalować tą aplikację na naszym komputerze.
Jak ktoś ma zainstalowaną, pewnie pobrać jakąś aktualizację.
Ale to sam program na deklaracjach pokazuje aktualizację. Instalujemy sobie tą aplikację na naszym komputerze, wypełniamy zeznanie roczne. Z tym, że warunkiem do wypełnienia zeznania rocznego i przesłania jej w formie elektronicznej jest posiadanie przychodów z ubiegłego roku. Bo program e-deklaracje weryfikuje nasze zeznanie poprzez przychody z roku poprzedniego.
Czyli nie poprzez imię i nazwisko i odcisk palca, a przez przychody, które żeśmy w roku ubiegłym otrzymali.
I wykazali w zeznaniu rocznym za poprzedni rok.
Która pozycja tu też jest napisane na pewno? Jest to program, który działa chyba na wszystkich komputerach, prawda? Tu nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego, wybitnego, dobrego komputera.
Myślę, że tak, że nie ma problemu.
I w ten sposób wysyłamy i tutaj jedna tylko ważna informacja. Drukujemy może niekoniecznie zeznanie, które żeśmy wypełnili, bo po co nam to drukować, ale to poświadczenie, że to wysłaliśmy,
tak,
prawda?
Tak, sprawdzamy status zeznania, bo tam będziemy mieli na dole taki komunikat wyślij, wysyłamy. Program to weryfikuje i sprawdzamy UPD, urzędowe poświadczenie doręczenia.
Dobrze to sobie wydrukować i trzymać, bo wtedy będzie wiadomo na pewno, że żeśmy wysłali, że to dotarło tam, gdzie trzeba.
Tak, i musimy sprawdzić w wysłanych dokumentach, czy zeznanie nie zostało odrzucone z jakiegoś powodu, bądź to błędnego NIP-u, PESEL-u,
odliczeń, tego przychodu.
Czy tej weryfikacji przychodu, tak, z poprzedniego roku.
Bo możemy w nieświadomości żyć, że żeśmy wysłali, a zeznanie nie trafiło. Jest to bezpieczna forma, to już od kilku lat funkcjonuje, była taka akcja.
Tak, i coraz
akcja.
Więcej w ubiegłym roku zostało złożonych ponad 62 miliony dokumentów przez aplikację deklaracje, także jest to znaczna.
Tutaj dużą zachętą taką promocyjną było to, że jak się składało przez internet, to szybko się dostawało nadpłatę swoją na konto.
Z przepisu wynika, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócenia nadpłaty w ciągu 3 miesięcy, tak od daty złożenia zeznania. Tutaj przy formie elektronicznej jest tylko pobieranie i przetwarzanie w naszych systemach, a nie wtłaczanie z palca przysłowiowego palca, tak, do systemu komputerowego w Urzędzie Skarbowym. Także teraz nie wiem aktualnie, jak to szybko się odbywa, ale na pewno zeznania, które zostały złożone już do końca lutego, mogą być, podatnicy mogli uzyskać już zwroty.
Tutaj na tych e-deklaracjach mamy wszystkie formularze. Tak. Każdy może się tam rozliczyć, nie tylko na PIT-ie 37, ale i 36.
36L, 30C, tak, wszystkie dostępne, które składamy do 30 kwietnia w każdego roku.
I kolejne pytanie, które wiąże się z tym, co poprzednio mówiłyśmy. To, że nie dostaniemy PIT-u, to może też oznaczać, że dochód, który żeśmy otrzymali, jest nieopodatkowany bądź opodatkowany w sposób inny niż taki, który musimy wykazać.
Niż na zasadach ogólnych, tak? No to takim dochodem mogą być dochody zwolnione od podatku dochodowego. Katalog tych wydatków zawiera artykuł 21. Dochodów zwolnionych osoby fizyczne nie wykazują w zeznaniach rocznych. Mogą to być też dochody, które są opodatkowane ryczałtem. Ja podam dla przykładu, mogą to być odsetki od lokat bankowych, tak? Gdzie belkę pobierają nam 19% i nie dostajemy informacji.
I tego nigdzie nie widać, dokładnie.
Tak, dywidendy. Mogą to być jakieś inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik ma obowiązek pobrać 19% podatek zryczałtowany i tych dochodów nie łączymy z dochodami, które opodatkowujemy na zasadach ogólnych.
I to mogą być też dochody z tytułu umów o dzieło, których
kwota wypłaty 200 zł, tak, tam też potrąca się podatek zryczałtowany.
I wtedy PIT-u nie otrzymamy.
Nie otrzymamy, nie.
Jeżeli pobieramy jakieś stypendia, dostaliśmy jakieś specjalne nagrody, to pewnie też PIT-u nie otrzymamy. Jeżeli to jest zwolnione.
Jeżeli to jest pod warunkiem, że to jest zwolnione, bądź też opodatkowane ryczałtem.
Bo nie wszystkie stypendia są zwolnione, prawda? To kiedyś też już tłumaczyłyśmy, że to trzeba sprawdzać, bo pewna część jest zwolniona, inna część nie jest zwolniona. To zanim o ulgach, to jeszcze oddamy Państwu głos. 85 744 22 22.
Masz prawo.
29 minut po 14. Powoli przechodzimy do ulg, z których można korzystać. Dodam tylko, że kwota wolna od podatku to jest kwota, która się nie zmieniła od 2000, nie wiem nawet którego roku, ale nie zmieniła się. Zmieni się te wszystkie informacje, które były mówione o tym, że ona będzie stopniowana i tak dalej, to są od roku 2017.
W tym roku mamy tą samą kwotę wolną, 3091, ta sama skala podatkowa, 18% do kwoty 85 528 i nadwyżka opodatkowana 32% podatkiem dochodowym.
No dobrze, no to pokrótce ulgi. Najpierw zacznijmy od tych od dochodu, bo jeszcze nie powiem, że będziemy długo je wymieniać, bo tych ulg co roku nam ubywa. Ciągle coś, ktoś tam uszczknie.
A oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, które nam potrącił z naszych dochodów płatnik, możemy jeszcze w 2016 roku od dochodu odliczyć wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dokonanych w roku podatkowym. Wydatków na cele rehabilitacyjne, tak, o których tu już rozmawialiśmy wielokrotnie, wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 760.
Ale to nie dla wszystkich.
Nie, dla tych, którzy od 2007 czy 2008 roku nie korzystali, tak, z odliczeń. Jeżeli w którymkolwiek z lat skorzystali z odliczenia, nie przysługuje im ulga internetowa.
Czyli jakby kto pierwszy raz zakłada sobie internet.
Internet, tak, prawda? To przez 2 lata może odliczyć. No i ostatnie odliczenie od dochodu darowizny przekazane przez nas w roku podatkowym na cele kultu religijnego, czy też na organizacji pożytku publicznego.
Zanim darowizny, to jeszcze do tego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego bym przyszła i zapytała. To są pieniądze, które w roku wpłacamy sobie na takie jakieś konto?
Są to środki pieniężne inwestowane w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, funkcjonujących od 1 stycznia 2012 roku. Jest to forma, instrument oszczędnościowy po prostu. To IKZE.
Celem było chyba takie tutaj promowanie takich kont, które i oszczędzania na emeryturę, żeby sobie do tej emerytury coś tam dołożyć, bo jak dostajemy informacje z ZUS-u, to można się przestraszyć, że na emeryturze rzeczywiście na nic nas nie będzie stać i nie wiem, czy wystarczy nam na jedzenie. I to jest taka forma zachęcenia, żebyśmy o tę emeryturę
zaczęli oszczędzać i gromadzić,
prawda?
Oszczędności.
Tak. Ale tutaj nie jest tak, że ile wpłacimy, tyle weźmiemy, tak?
Nie, na 2016 rok maksymalna kwota odliczenia od dochodów wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wynosi 4866 zł. Ale taką informację dostajemy od funduszu, który gromadzi te nasze środki i to odliczamy od dochodu.
Taką informację, ile żeśmy wpłacili i nawet jak wpłaciliśmy.
Czytam, ten limit wpłat jest ograniczony właśnie na 2016 rok do tej kwoty. Tylko tyle możemy wpłacić i tyle możemy odpisać.
Dobrze. Ta darowizna. Darowizna też jest limitowana, ale tutaj już nie kwotowo.
Darowizny też odliczamy od dochodu i darowizna jest, można dokonać odliczenia darowizny od naszego dochodu w wysokości nieprzekraczającej 6% tego dochodu, z wyjątkiem darowizn na rzecz osób kościelnych, które prowadzą działalność charytatywno-opiekuńczą. Tutaj darowizny są nielimitowane.
Czyli można bardzo dużo wpłacić, jeśli się ma ochotę i wszystko to nawet od dochodu odliczyć. 6%. To muszą być darowizny pieniężne, czy to mogą być jakieś darowizny innego typu? Raczej wpłacamy na konto.
No, raczej wpłacamy na konto, tak. I takie tak odliczamy.
I to pewnie będziemy musieli też przy okazji kontroli udowodnić, że to wpłaciliśmy na to konto, tak? Czyli sobie wydrukować tę wpłatę, bo bank przez pół roku przecież będzie trzymał taką informację, że takiej darowizny dokonaliśmy, a potem już trzeba będzie zapłacić za przelew. Więc to drukujemy. Zeznania nie drukujemy. Wszelkiego rodzaju dokumenty, które służą nam do odliczenia bądź też do obliczenia podatku, trzymamy przez lat 4. Tak?
5.
Nawet 5.
Zobowiązania przedawniają się po 5 latach, licząc od końca roku, w którym złożyliśmy zeznanie roczne. Czyli bieg terminu przedawnienia za 2016 rok rozpocznie się z 1 stycznia 2018 roku.
Czyli trzymamy to jeszcze w segregatorach i tak jak mówię, drukujemy, prawda, sobie te wszelkiego rodzaju
przelewy. Ewentualnie w formie elektronicznej sobie zachowujemy, tak? Potem zawsze takie informacje można i z banku uzyskać.
Tam to trzeba płacić. Po upływie pół roku to już trzeba zapłacić za taką informację o przelewie dokonanym.
Tego nie wiem, jakie opłaty są z tego tytułu w banku.
Lepiej sobie wydrukować i zatrzymać, bo nie dołączamy tego, co prawda, do zeznania. W ogóle żadnych dokumentów.
Żadnych dokumentów do zeznań nie dołączamy. Składamy tylko zeznanie roczne.
I trzymamy w szufladzie. 85 744 22 22. Za chwilę powiemy, że przysługują nam też odliczenia od podatku. Jakie?
Masz prawo.
To tak samo muzykę.
Za 21 minut 15 w audycji Masz prawo, rozmawiamy o podatkach. Trochę nam dochody zagraniczne tutaj weszły w pytaniach słuchaczy. No też je rozliczamy, prawda? Nie zapominamy o nich.
Nie. Tak, jeżeli mamy miejsce zamieszkania, ja powiem może tak w skrócie, bo dochody zagraniczne to dosyć obszerne zagadnienie. Jeżeli mamy dochody uzyskane za granicą, jesteśmy rezydentami polskimi, czyli przekładając to na Polski, mamy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, musimy się rozliczyć z dochodów zagranicznych. W zależności od tego, w jakim kraju jesteśmy i co przewiduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, tak rozliczamy te dochody. Są dwie metody. Metoda odliczenia proporcjonalnego i metoda wyłączenia z progresją. Tutaj było takie pytanie z anteny. Pan zapytał, pracował tylko w Niemczech i nie dostał żadnej informacji o dochodach. Więc jeżeli nie osiągnął dochodów na terytorium Polski, tylko na terytorium Niemiec, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego w Polsce. Jeżeli chodzi o kraje, gdzie mamy metodę wyłączenia z progresją, to jest większość krajów europejskich, z wyjątkiem Belgii, Holandii, Rosji i chyba już, i Stanów Zjednoczonych. Tak, tu mamy metodę odliczenia proporcjonalnego z takich popularnych krajów. Natomiast jeżeli chodzi o Anglię, Niemcy, tutaj nie mamy obowiązku składania zeznania rocznego, chyba że chcielibyśmy się rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Wtedy musimy te dochody wykazać.
Pokazać w zeznaniu podatkowym, bo w innym wypadku, jeżeli mamy tylko tamtejsze dochody, to w ogóle nie wypełniamy zeznania podatkowego. Nie. No ale o nich nie zapominamy, bo trzeba sprawdzić, w jakim kraju żeśmy pracowali, tak, no i co tam otrzymaliśmy.
Jaką metodę przewiduje umowa o unikaniu podwójnego podatkowania zawarta między Polską a tym krajem, w którym żeśmy pracowali.
Bo wtedy z tego wynika, czy dopłacimy podatku, czy nie zapłacimy podatku. Nie, czy w ogóle wykazujemy, czy nie wykazujemy i czy starać się o ten PIT. Bo tutaj u pana była sytuacja taka, że nikt mu żadnego PIT-u nie przedstawił, ani nawet w ogóle informacji o tym, że jakieś dochody osiągnął. Chociaż tak do końca też nie umiałyśmy się dopytać, czy to nie było przez jakąś agencję. Dobrze, wróćmy do naszych ulg. Jeszcze z czegoś skorzystajmy. Jeżeli chodzi o podatek, to odliczamy na pewno składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zapłacone w roku bądź potrącone w roku przez płatnika podatkowym. No i ulga prorodzinna. Najbardziej chyba popularna ulga wśród wszystkich odliczeń.
Tak, ale jeżeli chodzi o 500+, nie dopisujemy nigdzie.
Nawet nie są to dochody zwolnione.
To są dochody zwolnione, PIT-u nie otrzymamy. Jeżeli chodzi o dzieci, tutaj się nic nie zmieniło, poza formą, która w zeznaniu podatkowym poza rubrykami, które w zeznaniu podatkowym mamy, tak? Teraz,
jeżeli... Tak, w ubiegłym roku był PIT UZ, dołączaliśmy do zeznania, teraz UZ jest zawarty w zeznaniu PIT 37. Chodzi o takie sytuacje, gdzie podatnikom nie wystarcza podatku na odliczenie ulgi prorodzinnej. Wtedy finansujemy to z budżetu państwa do wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
I wtedy tego nie trzeba już teraz dołączać żadnego dodatkowego PIT-u, tylko wystarczy w jednym zeznaniu. To pokrótce. Co to za ulga, komu przysługuje? Przysługuje wszystkim, którzy mają dzieci oczywiście, prawda? Bo tak się też nazywa.
Prorodzina. Dzieci małoletnie, bądź też pełnoletnie do 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w systemie oświaty i nieosiągające dochodów powodujących obowiązek podatkowy, czyli kwota 3091
złotych. Dziecko, jeżeli osiąga dochody wyższe, samo się rozlicza, a rodzic traci prawo do takiej ulgi.
Tak, rodzic traci prawo do ulgi, tylko musi być pełnoletnie.
Dziecko uczące się do 25 roku życia, rozliczamy sobie jeszcze w swoim zeznaniu podatkowym, to znaczy korzystamy z ulgi.
To kryterium dochodowe nie dotyczy dzieci małoletnich. Także dziecko małoletnie, które osiąga dochody, to kryterium dochodowe 3091 nie dotyczy takich dzieci.
No i im więcej dzieci, tym lepiej.
Od trzeciego dziecka kwota ulgi wzrasta.
Jeżeli tutaj teraz będę sporne rzeczy mówiła, znaczy może nie tyle sporne, co takie budzące wątpliwości. Rodziców mamy dwóch, dzieci mamy dwoje, ulgę mamy jedną, rodzice nie wychowują wspólnie dzieci, są po rozwodzie, kto odlicza, co odlicza. Ten, kto utrzymuje, ten, kto płaci alimenty, kto?
No tutaj nie powiem nic, co będzie tu na korzyść osoby, która wychowuje to dziecko, bowiem mamy już tutaj interpretację.
To już jest jednoznaczne, tak?
W tym zakresie, tak, że ulga przysługuje rodzicom po połowie.
Czyli nie można, że jedno sobie całą ulgę wykorzysta.
Nie. Nawet jeżeli... chyba, że małżonkowie dojdą między sobą do porozumienia i ustalą, że jeden z małżonków odliczy tą ulgę. Natomiast jeżeli nie mogą się porozumieć w tej kwestii, mogą odliczyć po połowie.
Jak odliczą? Po całości?
Będziemy w ramach czynności sprawdzających namawiać podatników do korekty takich zeznań, bądź też prowadzić postępowania podatkowe w tym zakresie.
Tutaj nie ma różnicy, ile mamy dzieci, tak? Po prostu po połowie i tyle.
No, w zależności od tego, bo mama może mieć jedno dziecko, tak? Dwoje albo troje. Tamtą kwotę ulgi możemy sobie policzyć. Możemy sobie ustalić, że ja odliczam jedno dziecko, drugi małżonek odlicza sobie dwójkę dzieci.
Dobrze.
Troje, więc na trzecie przysługuje ta większa kwota, 2004.
A jak jedno, to miesiącami wybieramy pewnie, tak? W jedno połowę roku.
Tak, miesiącami.
Połowę roku. 744 22 22 85. Z przodu nasz numer telefonu. Kilkanaście minut jeszcze do państwa dyspozycji.
Masz prawo.
Za 11 minut 15 spróbuję podsumować te pytania, które usłyszeliśmy od słuchaczy i je zadać. Pierwsze od pana, który do pracy dojeżdża 20 kilometrów, jest ochroniarzem, dodatkowo osobą niepełnosprawną, ale to akurat już chyba nie ma znaczenia.
Nie, może pan sobie, jeżeli ma pan podstawowe koszty zastosowane przez pracodawcę w wysokości za cały rok 1335, może pan sobie podwyższyć je o 25% za każdy miesiąc.
Bo można też pracodawcy powiedzieć, żeby potrącał
można
inaczej,
tak,
prawda?
Trzeba zgłosić, pracodawcy też będzie stosował inne. Jest jeszcze druga możliwość, jeżeli ma pan imienne bilety i faktury za imienne bilety, może pan zamiast kosztów zryczałtowanych wymienionych w ustawie wpisać koszty faktycznie poniesione na dojazdy do pracy.
To trzeba sobie przeliczyć, co akurat będzie korzystniejsze dla podatnika.
Warunkiem odliczenia jest posiadanie faktur dokumentujących nabycie tych wydatków.
Biletów. Jeżeli jakieś miesięczne bilety, a nie taki paragon od kierowcy,
nie,
tak?
Nie.
Czyli tutaj to rzeczywiście może być utrudnienie. Ale to ile kilometrów? 10, 20, 15? Nie ma.
Nie ma znaczenia. Ustawa nie ogranicza dojazdu. Wystarczy, że podatnik dojeżdża
z Wasilkowa do Białegostoku na przykład.
Może być. Nawet do Supraśla.
Nawet do Supraśla i to też już powoduje podwyższone koszty uzyskania przychodu. Nie 1355, tylko więcej.
Chodzi o miejscowość. Mhm. Dojeżdża do innej miejscowości niż miejsce zamieszkania.
Dobrze. Drugie pytanie naszej słuchaczki. Rozdzielność majątkową mają z mężem. Jedno dziecko. do odliczenia. Znaczy ulga na jedno dziecko do odliczenia.
Przysługuje mi ulga na jedno dziecko. Tutaj, proszę Państwa, przy małżonkach pozostających w związku małżeńskim nie ma znaczenia, czy macie Państwo rozdzielność majątkową, czy nie. Musicie wyliczyć sobie limit dochodu. Bo przy jednym dziecku możemy skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli dochody współmałżonków nie przekraczają kwoty w roku podatkowym 112 tysięcy. W rozumieniu przychód minus koszty, minus zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli są wyższe małżonków te dochody, niestety ulga na dziecko nie przysługuje.
Nawet jak jedno prowadzi działalność gospodarczą, to i tak
łączymy
to trzeba
te dochody,
tak?
Tak. Jeżeli przy działalności gospodarczej opodatkowanej na podatkiem liniowym, bo to takie było pytanie, plus dochody na zasadach ogólnych łączymy.
I tutaj rozdzielność majątkowa też nie ma żadnego znaczenia. Ta kwota dla osób samotnie wychowujących dziecko jest taka sama?
Jest to też ta sama kwota, 112 tysięcy złotych.
To tylko przy
jednym dziecku. Inaczej się ma do osób niepozostających w związku małżeńskim. Wtedy każda z tych osób ma limit 56 tysięcy, czyli jest to dokładnie podzielone 112 na 2.
No, dokładnie. Wracając jeszcze do tej kontrowersyjnej trochę decyzji sądu, który kazał rozdzielać to na małżonków, dwójkę, niezależnie od tego, przy kim, no nie wiem, czy kontrowersyjna, może rzeczywiście sprawiedliwa, to... No właśnie, jeżeli były sytuacje, że jedno z małżonków odliczało, to drugiemu coś przysługuje?
Jeżeli jeden z małżonków odliczył, to drugi może...
To teraz niech w tym roku się dogadają.
Tak, i podzielą po prostu po połowie.
Zawsze apelujemy, żeby tutaj rozmawiać ze sobą w tej sytuacji, bo może można też ustalić tak, inaczej, prawda? Można, że cała ulga przysługuje temu, przy którym dziecko
tutaj
mieszka.
Tutaj proporcje ustalają sobie sami rodzice. My tutaj przepisy podatkowe nie mówią, jak rodzice mają sobie podzielić.
Tylko w kwestiach spornych zajmujecie ulga, zdanie, tak?
Tak, jest to ulga na dziecko, więc wypadałoby się porozumieć w kwestii odliczeń.
Jeżeli zapomnieliśmy taką ulgę odliczyć, korygujemy zeznanie?
Tak, możemy skorygować 5 lat do tyłu w okresie, jeżeli nie nastąpiło jeszcze przedawnienie, możemy dokonać korekty i odliczyć ulgę prorodzinną.
To jest ulga, która przysługuje od miesiąca narodzenia dziecka, tak?
Tak, za ten miesiąc, w którym się dziecko urodzi, już możemy odliczyć kwotę 92,67 zł.
I kończy nam się w miesiącu, kiedy dziecko kończy 25
lat, bądź też wstępuje w związek małżeński.
Bądź sytuacja, że samo się utrzymuje, przestaje się uczyć, tak tutaj miesiącami rozliczamy.
Czyli w sytuacji, kiedy dziecko przestaje się uczyć, to jest inaczej. Jeżeli jest to dziecko pełnoletnie i w roku podatkowym osiągnęło dochody powodujące obowiązek podatkowy, ulga za cały rok nam nie przysługuje. Nie ma tak, że kończy 25 lat i liczymy do tego miesiąca, odliczamy nie.
Tylko liczymy. Jeszcze kończąc temat, wspólne rozliczanie małżonków przysługuje? Nadal wspólne
tak.
rozliczanie.
Do 2 kwietnia możemy taki wniosek złożyć, wyrazić, zaznaczyć odpowiedni kwadrat w zeznaniu rocznym.
2 maja? Chcemy
do 2 maja tak wspólnie opodatkować nasze dochody, jak najbardziej.
Samotnie wychowujące osoby dziecko również wszystko zostało. Wszelkie najważniejsze zmiany.
Pozostałe od lat się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o wspólne opodatkowanie małżonków, czy też o opodatkowanie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Do 2 maja, przypominam, mamy czas do tego, żeby rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdzamy swoje zeznania, ewentualnie korygujemy. Jak już wiemy, nie musimy składać wyjaśnień, dlaczego korygujemy. Do tego 2 maja robimy to też bezkarnie. No a poza tym, że zmieniła się nazwa na Krajową Administrację Skarbową, to coś się zmieniło dla podatników?
Nie, podatnicy mam nadzieję, że nie odczują zmian, które zachodzą teraz w podatkach.
Ze zdwojoną siłą, tylko przystąpicie
organizacji,
państwo
tak?
do pracy wspólnie.
Nie w podatkach, tylko w organizacji całej skarbowości w Polsce.
Czyli podatnicy powinni się czuć spokojnie i zaopiekowani przez Krajową Administrację Skarbową obecnie od dzisiaj. Dziękuję serdecznie moim państwa gościem. Telefony dzwonią, ale miałyśmy właśnie powiedzieć, że można na stronie internetowej szybciutko zadać pytanie i szybciutko dostać odpowiedź. To jeszcze może powiedzmy o tym.
Tak, proszę państwa, jest taka możliwość na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Na portalu podatkowym możemy wejść, zadać pytanie na tak zwany szybki PIT i specjaliści z Krajowej Informacji Podatkowej odpowiedzą nam na to pytanie na naszego maila.
I bardzo szybko. I będzie to wiążące, nie mamy wtedy już żadnych wątpliwości.
Nie jest to wiążące w rozumieniu wydanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, bo tam przedstawiamy swój krótki stan faktyczny i do tego stanu faktycznego Krajowa Informacja Podatkowa się odniesie. I wtedy będziemy wiedzieli, co możemy zrobić. Natomiast dla organów to nie jest wiążące.
Wszystkim, którzy mają pytania, dedykujemy tę stronę i możliwość korzystania z szybkiego PIT-u, z rozliczania się przez internet. Jeszcze do 2 maja na pewno się spotkamy i Państwu pomożemy. Pani Mirosława Aleksiejuk z Krajowej Administracji Skarbowej była naszym gościem. Audycja Masz Prawo za tydzień, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.
Masz prawo.